Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, naczelnemu wodzowi wyznaczonemu przezeń, dowódcy Armii Krajowej, będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.
Witamy Was bardzo serdecznie w studenckiej popołudniówce w zupełnie wyjątkowy dzień. 1 sierpnia, 67 lat po wybuchu Powstania Warszawskiego. Te słowa pułkownika Czesława Cywińskiego, prezesa Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To oczywiście przysięga żołnierzy Armii Krajowej. Pułkownik Czesław Cywiński już nie żyje. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 roku. Ale kiedy tak słuchamy tej przysięgi, to w ogóle chyba powinniśmy zadać sobie pytania o wierność składanym przysięgom, różnym przysięgom, przysięgom małżeńskim, przysięgom także związanym z piastowanym urzędom i przysięgom także dawanym przed Bogiem. W naszym studio studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Piotr,
Karol
i Piotr.
Powiedzcie, słyszeliście przysięgę pułkownika Czesława Cywińskiego. Jaki dla Was jest sens takiej przysięgi i wierność dotrzymywania tym przysięgom, no jakby słowa?
No też ja myślę, że należy sobie zadać pytanie to, czemu się przysięga i dlaczego? Jeżeli składa się przysięgę na wierność ojczyźnie, to znaczy, że stawiamy sobie tą ojczyznę jakby bardzo wysoko. To znaczy, że z jakichś powodów chcemy być tej ojczyźnie wierni. Jeżeli składamy przysięgę małżeńską, to wybieramy sobie osobę, której też chcemy być wierni. Przysięga to jest w jakiś sposób wierność wyborowi, którego dokonujemy. A jaki jest sens takiej przysięgi? No myślę, że taki jak sens wyboru, jeżeli uznajemy, że ojczyzna to jest dla nas dobro, które stawiamy bardzo wysoko, to znaczy, że chcemy być wierni jej ideałom, to znaczy, że te ideały w jakiś sposób mają oddziaływanie na nasze życie i chcemy tak postępować, by w jakiś sposób nie zawieść, nie rozminąć się z tymi ideałami, którymi chcemy być.
67 wierni. Lat po Powstaniu Warszawskim, czy możemy powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy pokoleniem, które dotrzymuje obietnicy, które dotrzymuje słowa, dotrzymuje składanej przysięgi?
Nie wszyscy.
Z pewnością nie, tak uważam. Gdyż my teraz młodzi uważamy dane słowo za jakąś rzecz, tak jak uczą może nas też media w pewien sposób, że dane słowo można w każdej chwili zmienić, że to, co powiemy teraz, może być po paru latach, możemy powiedzieć, że to są nie nasze zupełnie słowa i się zupełnie z tym nie utożsamiać.
No nawet,
w ogóle się nie przyznawać
nawet,
do tego.
Nawet jutro możemy zaprzeczać temu, co mówiliśmy wczoraj.
Albo i teraz.
Ale też przede wszystkim teraz młodzi ludzie nie chcą przysięgać, to po pierwsze.
To zobowiązuje.
Co innego być wiernym przysiędze, ale co innego jeszcze ją złożyć najpierw. Chociażby tak jak ojciec wspominał o przysiędze małżeńskiej, z tym też jest teraz problem. Młodzi ludzie też nie chcą się często żenić, wolą jakoś uciekać od odpowiedzialności, ponieważ dokonując wyboru bierzemy też na siebie odpowiedzialność za ten wybór, a to już nie każdemu się podoba.
A przy okazji ludzie, którzy składają między sobą przysięgę, nawet przyjacielską, później stwierdzają, że A trudno, jedna przysięga złamana, nic się nie stanie. A tak naprawdę według mnie nie może być, bo przysięga to jest coś wyżej niż słowo po prostu.
Właśnie, bo widzicie, zacząłem to nasze spotkanie od przytoczenia przysięgi, którą składali żołnierze Armii Krajowej. To byli także no, chłopacy, którzy mieli tyle lat co wy, byli też i przecież młodsi. No i oni jakby przez ale też ten krótki czas, jaki żyli, bo to było kilkanaście lat, dwadzieścia, może kilka, no nie wiedzieli, co znaczy być wiernym tej przysiędze. No,
byli świadomi przede wszystkim słów, które wypowiadali, to, że przysięgali na ojczyznę, na Boga, na honor, to już to znaczyło, te słowa miały wtedy jakąś moc. Teraz każde słowo ma straciło jakiekolwiek znaczenie.
No ale straciło dlaczego znaczenie? Przecież nie dlatego, że słowa dzisiaj generalnie mniej znaczą, obiektywnie mniej znaczą, bo ojczyzna to znaczy ojczyzna, honor to znaczy honor, prawda to znaczy prawda, ale dlaczego jest tak, jak jest?
Ja myślę też, że chodzi o środowisko, w którym się ukształtowali. Oni tego przecież nie wzięli z powietrza, umiłowania ojczyzny ponad wszystko, czy tak jak w Powstaniu Warszawskim walki aż po kres swojego życia. Oni nie przekładali swojego życia nad te wszystkie wartości, bo z powodu jakiegoś abstraktu. Oni zostali tak wychowani, tak ukształtowani. Oni byli w takich więzach wychowywani, gdzie czuli, że rodzina, ojczyzna to jest dla nich najważniejsze. Że nie tylko oni tak myślą, że całe społeczeństwo też tak uważa.
A kolejną sprawą to była inna sytuacja zupełnie. Była wojna. Było ciężko. Każdy chciał, żeby ta wojna się skończyła. I oni przysięgali, bo oni wierzyli. A społeczeństwo, które aktualnie się kształtuje, którzy są nasi rówieśnicy, czy generacja wcześniejsza, czy późniejsza, już nie wierzą. Bo jest niby spokój, wojny nie ma i może będzie się jakoś żyło.
Ale to jest jakieś takie, waszym zdaniem, uśpienie dzisiaj generalnie ludzi? Jest jakieś usypianie, także jak mówiliście, przez środki społecznego przekazu, no bo słyszymy, że ci, którzy nami rządzą dzisiaj, jednego dnia potrafią wypowiedzieć słowo, a drugiego dnia to słowo złamać, wypowiedzieć zupełnie słowo przeciwne.
Ja myślę, że tak. Z tym, że dodatkowo powstaje teraz taki problem, że...
Ja myślę, że tu też chodzi o to, że rozmywa się trochę cel naszego życia, czy tego, ku czemu dążymy, bo kiedyś jakoś społeczeństwo się zacieśniało, potrzebna była praca dla dobra wspólnego, żeby też przyszłym pokoleniom żyło się lepiej, żebyśmy my byli jakoś w życiu spełnieni, a teraz się okazuje, że tak naprawdę nie jest ważne mój kolega, nie jest ważny mój przyjaciel, moja rodzina, najważniejsze jest to, co ja sobie myślę i żeby mnie w tym życiu było dobrze, ja myślę, że trochę do tego to dąży, a postępując w taki sposób, myślę, że współcześnie ciężko będzie jednemu człowiekowi oddać życie za drugiego, tak jak to też miało miejsce chociażby w Powstaniu Warszawskim czy w obozach koncentracyjnych, które też w podobnym okresie miały miejsce.
Czyli w sytuacjach ekstremalnych, gdzie zagrożone jest także moje życie, powstańcy mówią, powstanie kształtowało nasze charaktery, jednoczyło w przyjaźni i w byciu Polakami i mówią, chcieliśmy być wolni i wolność zawdzięczać sobie. Bo są także dzisiaj spory w niektórych środowiskach odnośnie zasadności powstania warszawskiego, że praktycznie no są zarzuty, które także są wysuwane od czasu do czasu, że to nie miało sensu. Ale chyba kiedy słyszeliśmy też przysięgę, którą składali żołnierze Armii Krajowej, to po prostu powstanie, to była realizacja tej przysięgi. Naród zdecydował się na walkę w 1939 roku i powstańcy sami mówią, takie są ich świadectwa, że czekali na to powstanie, że było takie no, entuzjastyczne przyjęcie tego wybuchu, bo oni czekali tylko na ten znak. Oni wiedzieli, że ten znak musi być dany. Coś wewnętrznie rozsadzało Warszawę i oni chcieli walczyć i wolność zawdzięczać sobie. Proponuję, byśmy posłuchali słów generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, to jest dowódca Armii Krajowej, który wydał rozkaz do powstania.
Gdybyśmy w tym momencie ustąpili z pola i zrezygnowali z walki z Niemcami, byłoby to w tych warunkach równoznaczne z przekreśleniem całego dotychczasowego wysiłku zbrojnego i z kapitulacją wobec Rosji. Przypuszczam jednak, że nawet gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Z obserwacji walk na froncie wschodnim wynikało, że Niemcy bronili zaciekle węzłów komunikacyjnych, a przede wszystkim miast położonych nad większymi rzekami. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Wiedzieliśmy również o przygotowaniach niemieckich do masowej ewakuacji ludności. Według naszych przewidywań bój podjęty przez nas wewnątrz miasta w momencie, gdy Rosjanie uderzą z zewnątrz, skróci czas walki i oszczędzi zniszczeń. Stało się inaczej. Pomyłka polegała na tym, że według naszej oceny względy natury wojskowej, dążenie Rosji do szybkiego powalenia Niemiec będą miały przewagę nad innymi. Okazało się, że było inaczej. Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy.
No i tutaj pan generał Burkomorowski, myślę także, wyjaśnia te powody, że z militarnego punktu widzenia to było naturalne, natomiast przeważyły względy polityczne i także pamiętajmy, że Powstanie Warszawskie było częścią akcji Burza, a więc jakby przejmowania czy przyjmowania Sowietów z punktu widzenia Polaków jako gospodarzy, że to nie Sowieci stają się gospodarzami w Rzeczpospolitej, wchodząc na nasze tereny, ale gospodarze na tych terenach są i witają tych, którzy przychodzą i którzy gonią Niemców zwyczajnie, ale nie po to, żeby zająć Polskę drugim totalitaryzmem. Byliście w Muzeum Powstania Warszawskiego i jaka lekcja to była dla was?
Na pewno lekcja pokory z jednej strony, bo kiedy wchodziło się do powstania i słyszało się bicie tego serca w całym muzeum, to naprawdę przekonywało człowieka. Jeżeli wchodziło się w tunele, które są tam umieszczone, gdzie powstańcy chodzili tymi tunelami, przekazywali sobie wiadomości, czuło się wtedy taki żal, że ludzie musieli tak robić, że musieli chodzić tymi tunelami i przekazywać sobie wiadomości.
Ja tu zgodzę się z Karolem, że rzeczywiście wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, do czego też serdecznie zachęcam, to jest ogromna lekcja pokory, bo my czasami mamy takie zmartwienia, że powiedzmy kolokwium, tu na studiach nam kolokwium nie poszło, czy może komputer się zaciął, czy akurat się spóźniłem na autobus, czy chociażby jak dzisiaj internetu nam zabrakło, a wchodząc tam my stykamy się z tą rzeczywistością ludzi, często bardzo młodych, w naszym wieku albo i młodszych, którzy nie mają nic, w zasadzie nie mają co jeść, bo są warunki takie, a nie inne, którym przed chwilą ktoś rodziców zabił na ich oczach zresztą, którzy za chwilę też pewnie zginą. Także to są dopiero problemy, przed którymi no ja będąc tam wręcz czułem się zatrwożony, a co dopiero ci ludzie musieli odczuwać i myślę, że chociaż przez chwilę można się tam poczuć, jakbyśmy rzeczywiście no nie tyle byli podczas tego Powstania Warszawskiego, bo myślę, że to w 100% jest bardzo ciężko odwzorować, ale możemy się chociaż otrzeć o tą rzeczywistość i dzięki tym wszystkim materiałom, dzięki replikom broni czy wielkiemu samolotowi, który możemy tam zobaczyć, możemy choć na chwilę popatrzeć oczyma tych wszystkich ludzi, którzy 67 lat temu również za nas, tu obecnych, oddawali życie.
Dla mnie największe wrażenie osobiście sprawił film w 3D o zniszczonej Warszawie. Film po prostu, mimo tego, że oparć nie było, ale przysłowiowo wbijał w fotel. Oglądało go się naprawdę z otwartą buzią. No, to było wręcz nie do uwierzenia. Wszystko kamień na kamieniu.
Szczególnie patrząc teraz, jak Warszawa wygląda.
Tak, tak, tak.
Będąc tam 3 razy, za każdym razem byłem starszy i za każdym razem odnajdywałem coś, co przekonywało mnie najbardziej. Coś nowego, czego po wcześniejszym byciu nie widziałem. Widziałem studnię, w której były zdjęcia. Studnia była umieszczona wyżej, żeby małe dzieci po prostu nie oglądały tych zdjęć, bo zdjęcia były drastyczne.
Pamiętacie zamach na World Trade Center? W 2001 roku. Otóż ludność Warszawy każdego dnia przez 9 tygodni ponosiła tyle samo ofiar śmiertelnych, co ludność Nowego Jorku we wrześniu 2001 roku. W jednym dniu. Warszawa przez 9 tygodni każdego dnia dokładnie tyle samo ofiar ponosiła. To pokazuje też rozmiar tej tragedii powstania warszawskiego.
To jest bardzo dobitne porównanie. Myślę, że w każdej książce do historii właśnie coś takiego powinno się znaleźć. To myślę bardzo, bardzo przemówiłoby do tych, którzy teraz uczą się historii w podstawówkach.
Żadna klęska nie tworzy śmiały krwawy wrót. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój. Podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą. Hej! 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 Po Wiśle wola, bo to tu z ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał gotów, jak w ręku Boga złoty tron. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój. Podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie. Hej! Hej! Chwała wolnościowym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Hej! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój. Podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą.
Stalin spodziewał się zapewne, że powstanie pozbawione pomocy z zewnątrz upadnie już po kilku dniach. Propaganda sowiecka utrzymywałaby wtedy z pewnością, że walka Armii Krajowej była wymysłem imigrantów londyńskich i że powstania w ogóle nie było. Wbrew tym obliczeniom walka trwała tak długo, że postawa Rosji stała się jasną i zrozumiałą dla całego świata, odsłaniając jej prawdziwe oblicze i zamiary.
Dowódca Armii Krajowej, który wydał rozkaz powstania, generał Tadeusz Bur Komorowski, mówi, powstanie ujawniło plany Związku Sowieckiego wobec Polski, ale niestety nasi sojusznicy nie wyciągnęli lekcji z powstania warszawskiego. Powiedzcie, kiedy także słyszycie na temat powstania, kiedy byliście w Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało dzięki Lechowi Kaczyńskiemu jako prezydentowi Warszawy. Widzieliście twarze, widzieliście listy tych młodych ludzi w waszym wieku i młodszych, którzy stanęli w obronie ojczyzny. Na temat autorytetów. Mówiliśmy na temat przysięgi, teraz na temat autorytetów. Czy ci młodzi ludzie są dla was autorytetem? A jeżeli tak, to co z ich postawy chcielibyście wziąć dla siebie w roku 2011?
Z pewnością są autorytetem. Dla mnie szczególnie dwie postacie, Rudy i Zośka. Może nie odnośnie samego powstania warszawskiego, ale odnośnie walk z okupantem. To, co oni robili przeciwko Niemcom, po to, żeby uzyskać wolność dla naszego narodu, no podstawiali się jak tylko mogli za tysiące Polaków. Walczyli, mimo tego, że może teraz dla nas zdawać się to małe, nieznaczące, ale to była walka i to chyba najważniejsza dla nas lekcja z tego ich zachowania, to jest właśnie nieustająca walka przeciwko czemuś. Jeżeli wyznaczymy sobie jakiś cel, to żeby cały czas nie przestawać, żeby cały czas do niego dążyć, żeby osiągnąć ten cel, żeby tak jak ci młodzi powstańcy chcieli pokonać okupanta i do tego dążyli, robili to ze wszystkich sił, nie poddawali się mimo tego, że ginęli ich rodzice, bliscy, znajomi, oni cały czas walczyli, wierzyli w ten ideał, to, że są w stanie zwyciężyć. Mm-hmm.
Powstańcy mówią o tym lecie 44 roku. Żyliśmy dniem dzisiejszym, bo trudno inaczej. Świadomi spełnienia i wartości. To jest bardzo ciekawe. Świadomi spełnienia i wartości.
Oni, myślę, że byli szczęśliwi, że mogą ratować swój kraj. Oni tak naprawdę każdego dnia wstawali z nadzieją, że to się skończy i wiedzieli, że mogą pomóc swoim generałom i właśnie ci generałowie byli dla nich autorytetami największymi.
Ja bym chciał taką także, może takim łukiem troszeczkę pociągnąć od 44 roku do dzisiaj, do roku 2010 także i do tego spełnienia i wartości. Dzisiaj w Polakach próbuje się jakby tę wartość studzić, wartość zabić. Najlepiej by było, gdybyśmy bohaterom narodowym nie oddawali specjalnie czci i nie pamiętali o tym, co się wydarzyło. A z drugiej strony wpaja się w Polakach poczucie winy za jakieś wydarzenia, które zresztą zwykle i udział Polaków w tych wydarzeniach podczas wojny jest wątpliwy. No mam na myśli, może nie będę nawet tutaj promował tego typu teorii, które gdzieś się pojawiają także wśród rządzących niestety dzisiaj Polską. Jak myślicie o tym spełnieniu i poczuciu wartości? Czy poczucie wartości to jest coś ważnego w narodzie, ważnego w waszym pokoleniu?
Myślę, że nie. Teraz głównie autorytetem zostaje osoba taka, która zaprzecza wszystkim przewodzącym wartościom, która jest po prostu osobą, która...
Konformistyczną, taką, która po prostu idzie na układ, dostosowuje raczej, się do sytuacji.
Raczej tak. Nie pamiętam, żeby wśród młodych, jakichkolwiek, kogo spotykam, żeby ktoś wymienił postacie kierujące się wartościami, jakimiś typu Bóg, honor, ojczyzna. To teraz nie pada. Teraz główną wartością jest to, że jest antytaki, antysiaki, no... Sławny. To jest wielkie pomieszanie po prostu wartości z autorytetem. Autorytet przede wszystkim powinien promować wartości, te trzy podstawowe: Bóg, honor, ojczyzna. I od tego powinno się zaczynać.
A też tak pytam o te autorytety, bo naczelny twitterowiec Rzeczpospolitej, minister Radek Sikorski napisał: warto wyciągnąć lekcje także z tej narodowej katastrofy, odsyła do stron internetowych, które kwestionują wartość powstania warszawskiego. Może rzeczywiście warto wyciągnąć lekcję z tego tweeta i zapytać, czy taki ktoś powinien być ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej. Może to bardzo dobrze, że taki tweet się pojawił i że pan Sikorski po raz kolejny odsłonił swoje oblicze i swoje poglądy. Szkoda tylko, że jako szef polskiego MSZ-u to moje osobiste zdanie nie zależy mi na tym, nawet czy je podzielacie, czy nie. Ale też warto się nad tym zastanowić.
Ja myślę, że na pewno warto, warto wziąć lekcję z tego wpisu, bo jeżeli, tak jak słuchaliśmy generała Tadeusza Bura-Komorowskiego, który mówił o tej potrzebie powstania, czyli że ten zryw powstańczy to nie był jakiś szaleńczy zryw osób, które za wszelką cenę gdzieś chcą szybko umrzeć, tylko że to była pewna logika w tym, że to też było sprostanie tym wartościom czy tym przysięgom, które były zawierane jeszcze przed tym powstaniem. I jeżeli teraz głosy pojawiają się, które mówią o tym, że to powstanie było bez sensu i było niepotrzebne, no to też w jakiś sposób pokazuje, co takie osoby, jaki mają stosunek do przysięgi, czy nawet do tych może trzech słów: Bóg, honor, ojczyzna.
No właśnie. Za 4 minuty 17, za 4 minuty godzina W. Chwała powstańcom, chwała tym, którzy przegrali powstanie, bo powstanie skapitulowało, ale jednak pozostali niezwyciężeni także przez kolejne kilkadziesiąt lat, represjonowani przez narzucony Polsce system komunistyczny, totalitaryzm, którzy byli mordowani, wywożeni, sadzani w więzieniach, którym odmawiano czci, którzy musieli się ukrywać, którzy musieli ukrywać także, że należeli do AK, choć byli bohaterami. Dla nas dzisiaj jesteście bohaterami i dziękujemy wam za to, że również możemy mówić na antenie Radia Maryja to, co powiedzieliśmy w ostatniej pół godziny. Dziękuję także wam za obecność w studio, a byli z nami
Piotr,
Karol
i Piotr.